Jesteśmy w miejscu szczególnym, w Pałacu Jabłonowskich, przedwojennej siedzibie prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Tutaj urzędował prezydent Stefan Starzyński, to stąd dodawał otuchy mieszkańcom stolicy, kiedy miasto było atakowane przez Niemców, kiedy rząd, naczelny wódz opuścili już stolicę, prezydent Starzyński pozostał tutaj na miejscu. Dzisiaj Pałac Jabłonowskich jest zrekonstruowany w latach 90., bo po powstaniu warszawskim Niemcy zburzyli, zrównali z ziemią to miejsce i dzisiaj ma swoją tutaj siedzibę bank City Handlowy, który nas tutaj w tym miejscu dzisiaj gości. Moim gościem i Państwa jest pan profesor Hubert Izdebski, wybitny prawnik, teoretyk administracji, także pewnie i praktyk administracji. Panie profesorze, porozmawiamy dzisiaj o etosie urzędniczym. Celowo zacząłem od Stefana Starzyńskiego, bo wydaje mi się, że tej zbiorowej świadomości to jest taki mocny, silny symbol niezłomności etosu urzędniczego. I od tego chciałbym zacząć. Te okoliczności są szczególne, też takie czasowe, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tych dniach obchodzi 91. rocznicę swojego powstania. W komunikacji tożsamościowej ZUS-u często też ten wątek przedwojennej proweniencji się pojawia. I dlatego moje pierwsze pytanie jest właśnie o etos urzędników przedwojennych. Mam wrażenie, że my troszeczkę ten etos idealizujemy, że widzimy go w takich barwach jednoznacznie pozytywnych. Jak było naprawdę?
No, jak było naprawdę, od tego są badania historyków, które zawsze doprowadzą do tego, że na ogół było tak, a nie inaczej. Natomiast jest ogólne przekonanie, które nie bierze się znikąd, więc na pewno za nim stoją fakty, że ten etos był bardzo wysoki i świadczy o tym mnóstwo tutaj danych, łącznie z zachowaniem się urzędników różnych, w różnych szczególnych okolicznościach. No, prezydent Starzyński to jest takim, można powiedzieć, sztandarowym przykładem, ale przecież o urzędników, którzy na różnych stanowiskach, w różnych okolicznościach we wrześniu 1939 roku dawali sobie pod każdym względem radę, jest dużo więcej, więc ten etos niewątpliwie był bardzo, i to bardzo trzeba powiedzieć, podkreślony w ustawie o Państwowej Służbie Cywilnej. Szkoda, że pewne sformułowania z tamtej ustawy nie znalazły się w naszych przepisach, czy o służbie cywilnej, czy o pracownikach urzędów państwowych, przed wojną nie było takiej, pracowano nad nią jedynie o pracownikach samorządowych. Więc jest do czego nawiązywać, a generalnie to chyba nie tyle to był etos urzędniczy, tylko to był etos służby publicznej. Służba publiczna to jest określenie szersze nawet niż administracja, bo przy służbie publicznej są i parlamentarzyści, i sędziowie, i prokuratorzy, i w rezultacie jest to służba nie tyle publiczności, co społeczeństwu, i to poczucie służby, poczucie misji było niewątpliwie wtedy bardzo wysokie, było bardzo utrwalone. Chyba także takie przekonanie było, że realizowane w dużej mierze przekonanie społeczne. Druga Rzeczpospolita na pewno ma nas pod tym względem wielu rzeczy może i ma nauczyć.
A z czego to mogło wynikać? To by wynikało zarówno z takich wzorców socjalizacyjnych, mam tu na myśli proces edukacji, proces przyjmowania pewnych wzorców również w przekazach rodzinnych, patriotycznych często, czy też bardziej z tych norm prawnych, z tego aspektu normatywnego, który wówczas II Rzeczpospolitej obowiązywał? Jak pan profesor myśli?
Akurat, ja, mimo że od wielu dekad, mogę powiedzieć, zajmuję się prawem. Pamiętam to, co było jedną z tez rozprawy habilitacyjnej wybitnego niemieckiego prawnika przełomu XIX-XX wieku, Georga Jedynka. Prawo to minimum etyki. Czyli najpierw wychodzimy od etyki, a prawo działa, powinno wkraczać tam, gdzie etyki nie staje. Że okazuje się, że samo działanie, oddziaływanie, funkcjonowanie na podstawie norm społecznych, to norm, które wskazują, jak jest dobrze działać, a jak źle. Tutaj ta jest podstawa funkcjonowania zdrowego, należycie zorganizowanego i funkcjonującego społeczeństwa. A powiedział pan o patriotyzmie, no, niekwestionowany przecież w okresie zaborów, w okresie odradzania Rzeczypospolitej, szkoła II Rzeczypospolitej, przecież znakomicie tutaj, no to mamy dość tutaj na to dowody z tego, jak osoby wychowane już w szkole II Rzeczypospolitej zachowywały się w okresie wojny i okupacji. Więc tu ten element bym raczej świadomościowy, a nie świadomości prawnej, tutaj bym podkreślił, natomiast prawo oczywiście tutaj szło w sukurs tego rodzaju wychowaniu, nastawieniu, nastrojom świadomości.
To jest ciekawy wątek, bo mówimy o tym patriotyzmie. Patriotyzm w takim paradygmacie romantycznym to jest gotowość do ofiary za ojczyznę. Taką ofiarę poniósł zresztą prezydent Starzyński, który został aresztowany przez gestapo i zginął w nie do końca jasnych okolicznościach. Jeszcze prawdopodobnie jesienią 1939 roku, chociaż to też nie jest do końca jasne, czy właśnie wtedy. Ale też ten patriotyzm to był taki z tego paradygmatu pozytywistycznego. My tu jadąc na Plac Teatralny w Warszawie mijaliśmy krakowskie przedmieście zabudowane, bo jest kręcona lalka. Największe osiągnięcie polskiego pozytywizmu literackiego, gdzie tam jest też ta mowa o tym patriotyzmie, który jest gotowy na taką codzienną pracę, prawda? I ten etos urzędnika przedwojennego to był właśnie etos codziennej, rzetelnej pracy, codziennego podejmowania obowiązków.
No, pracy organicznej.
Pracy organicznej.
No tak, ale pamiętajmy, mieliśmy przecież silną tradycję, silny nurt romantyzmu, ale klęska powstania styczniowego spowodowała pewną refleksję, że może trzeba tu inaczej dążyć do odrodzenia narodowego i w ten sposób odrodzenia państwowego. No i właśnie nurt pozytywizmu, kult pracy organicznej, który przecież nie był nurtem pogodzenia się z tym, co otaczało. I co było akurat w Warszawie, no nie takie znowu ciekawe i wesołe, no trochę inaczej może było w Galicji, w Krakowie czy we Lwowie. I to był wyraz patriotyzmu. I co więcej, tutaj to ten kult pracy organicznej, no ta pewna niechęć, czy może niechęć to złe słowo, ale dystans do romantyzmu tutaj przecież charakteryzował różne nurty myśli politycznej. No, tendencja w końcu, narodowa demokracja była nastawiona na tego rodzaju działalność i głównie jednak, no, mimo jednak no, nie lekceważenia przecież tego nurtu romantycznego, ale na pracę organiczną, była nastawiona tutaj też edukacja II Rzeczypospolitej.
I to się przekładało też na etos urzędniczy, prawda?
Ale oczywiście, że się przekładało, bo patriotyzm polega, że patriotyzm polega na solidnej, rzetelnej, uczciwej, etycznie nienagannej pracy, no to i patriotyzm są synonimami, to wydaje mi się, że to było oczywiste nawet. I to przeniknęło do świadomości, to kierowało zachowaniami.
To jest ciekawy wątek historyczny też II wojny światowej, bo przecież część administracji w Generalnej Guberni, czyli także w Warszawie, także w Krakowie, przetrwała, prawda? Między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który był sankcjonowany przez okupanta. Były wypłacane świadczenia, wprawdzie okrojone, ale były. I mimo to gdzieś tam w tym dyskursie powojennym raczej urzędnicy, ci, którzy pracowali dla administracji w gruncie rzeczy okupacyjnej, nie byli postrzegani jako kolaboranci, jako ci, którzy współpracują. To się jakoś, ten etos się jakoś tam obroni, prawda?
No bo etos służby publicznej, jeżeli to była naprawdę służba publiczna, a nie wysługiwanie się temu, kto ma władzę, no, był reprezentowany w okresie okupacji, no, nie tylko przez urzędników ubezpieczeniowych, ale przecież były sądy polskie, no, co do których nie można mieć pretensji, prawda, co robiły. No, robiły niedużo, bo Niemcy za dużo nie dali, ale robiły i przecież księgi hipoteczne były prowadzone. I dzięki temu mamy dokumenty, które do dzisiaj są uważane za najbardziej wiarygodne dokumenty prawne z tego okresu. To, co zdążono wpisać do ksiąg wieczystych. No, mieliśmy Bank Polski. Wiceprezes przedwojenny Banku Polskiego został za zgodą władz londyńskich został przecież prezesem Banku Polskiego. Więc tu rzeczywiście, no, jeżeli to była służba publiczna, to przetrwała. Z policją granatową było trochę inaczej. No i w związku z tym nie ma najlepszej tutaj pamięci. Mimo, że też byli tam przecież tacy, którzy zachowywali się tak, jak należy.
Czasy powojenne, czas sowietyzacji, życia również publicznego. Tak przygotowując się do tej rozmowy, sięgnąłem pamięcią do kultury popularnej. W naszej kulturze popularnej właściwie, zwłaszcza w filmie, nie ma chyba okresu PRL, nie ma takiej mocnej, silnej figury urzędnika. Myślę sobie, że nie ma, no bo pewnie trudno byłoby mówić krytycznie, cenzura by po prostu tego nie puściła. Pomyślałem sobie, że chyba taką najmocniejszą figurą jest postać dozorcy domu, czyli Stanisława Anioła, koncertowo zagrana przez Romana Wilhelmiego w serialu Alternatywy 4. Tam troszkę taką mową ezopową. Wydaje mi się, że Bareja próbował obnażyć właśnie morale klasy urzędniczej administracji publicznej w Polsce. Czy rzeczywiście sowietyzacja Polski po 1945 roku spowodowała upadek etosu urzędniczego?
Chyba nie tylko. Nie tylko, natomiast na pewno miało wpływ. Ale jak powrócimy do tego, co mówiliśmy o szkole II Rzeczypospolitej. No jednak inne trochę były, no jeśli nie treści same, to wydźwięk treści nauczania przecież. Inaczej tutaj w ogóle przyjmowano najróżniejsze zachowania społeczne i tam występujący kiedyś w carskiej Rosji, potem w Związku Radzieckim, ten taki bardzo skomplikowany stosunek do urzędników i urzędników samych do siebie i do społeczeństwa. No, z jednej strony poczucie władzy, poczucie wyższości, czyli po stronie petentów, nazwa petent nie jest przypadkowa, poczucie tutaj niższości, tego przygniatania, uzależnienia. A jak jest jedno i drugie, to pojawia się kwestia korupcji. To wszystko z patriotyzmem przestało mieć cokolwiek wspólnego, zwłaszcza, że jak mówimy o patriotyzmie, no przecież okres wojny spowodował odrodzenie i trudno, żeby było inaczej, ale myślenia w kategoriach romantycznych. No, powstanie warszawskie przecież było przejawem romantyzmu, a na pewno nie było przejawem takiego organicznego podejścia do tego, jak powinno się w oczekiwaniu na koniec wojny tutaj załatwiać nasze sprawy. i nie można mieć pretensji do tych, którzy tak myśleli, tak robili, ale to przecież potem świadomości też przetrwało. I w związku z tym, bez tego kultu, porządku, pracy organicznej, ewolucji, uczciwości i tak dalej, no trudno, żeby akurat ci, którzy mają reprezentować tę służbę publiczną, realizować misję publiczną, żeby rzeczywiście byli specjalnie szanowani, zwłaszcza, że dla niektórych co najmniej reprezentowali władzę, która no nie była traktowana jako do końca swoja, własna. I ze względu na ogólny brak tej demokracji, no i ze względu na to, że za tym no wiadomo było, kto i co stało.
Rok 1989, transformacja ustrojowa, gospodarcza. Tu pewnie wiele wątków, ale taki wątek, który wydaje mi się ważny dyskursywnie. W tym dyskursie lat 90. lokomotywami postępu, transformacji była szczególna grupa społeczna, nadal nią jest przedsiębiorcy. Prawda? To przedsiębiorcy stali się tą solą ziemi, która powoduje, że która miała powodować, że mogliśmy mówić o sukcesie transformacji, przynajmniej w tym wymiarze gospodarczym, ale też jakimś takim świadomościowym. I bardzo często tym największym wrogiem przedsiębiorcy staje się właśnie urzędnik, który jest sztywno trzyma się litery prawa, który jest, nie ma empatii, nie ma zrozumienia, nie ma zrozumienia dla potrzeb przedsiębiorcy, nie ma zrozumienia dla potrzeb współczesnego świata. To był chyba trudny czas tak w ogóle dla etosu urzędniczego. Pan profesor też uczestniczył jakby w takim odrodzeniu się właśnie korpusu służby cywilnej. Myśmy w dużej mierze, ewentualnie proszę mnie poprawić, jeśli było inaczej, zaciągnęliśmy pewne wzorce francuskie, prawda? No, chociażby powołanie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej było tutaj tego przykładem, ale w ogóle jakby w konstrukcji tej służby publicznej. Jak pan ocenia z perspektywy już 30 parę lat, na ile w Polsce ta transformacja administracji publicznej, zwłaszcza w tym aspekcie, o którym mówimy, tworzenia pewnego etosu służby publicznej, na ile ona się powiodła, a na ile się nie powiodła i co tak naprawdę zawiodło, a co się udało?
No ja bym może polemizował, czy trochę polemizował z panem, jeśli chodzi o tę rolę przedsiębiorców jako tego motora. Oczywiście nie mielibyśmy osiągnięć gospodarczych, a niewątpliwie je mamy, no bez przedsiębiorców. Bez tego, że chciało im się i potrafili. No ale motorem transformacji nie byli przedsiębiorcy.
Profesorze, zgoda? Mówię tu o takim wymiarze dyskursywnym bardziej, tak? Też dyskursów medialnych, które się pojawiały. Tak?
No, to możemy, ale ja bym po pierwsze twierdził, że jednak pewna grupa intelektualistów, którzy stali się działaczami politycznymi w 1989 roku, ostatecznie znaleźli się w Sejmie, znaleźli się w Senacie, no to byli ci, którzy, no tutaj Leszek Balcerowicz może być takim przykładem, no, dokonali tego pchnięcia, tego push w kierunku transformacji za cenę rzeczywiście no, bardzo dużych wyrzeczeń całego praktycznie społeczeństwa.
Dobrze.
Więc tu trzeba włączyć do tego, może już mniej intelektualistów, ale polityków. No i okazało się, że to nie przedsiębiorcy tutaj, no tak można powiedzieć, nie wykazywali entuzjazmu w stosunku do funkcjonowania sprawnej, bezstronnej, profesjonalnej służby urzędniczej, tylko okazało się, że politycy mieli naprawdę wielki problem ze zrozumieniem, że tego rodzaju figura, i to nie gdzieś tam zapisana w konstytucji, a zapisano ją w konstytucji jak służba cywilna, tylko w realu jest niezbędna do funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Późno przecież u nas pierwsza powstała ustawa o służbie cywilnej, czyli dopiero w 1996 roku. Wcześniej były różne projekty, ale nie jest tak znowu przypadkowe, że coś z nimi nie wychodziło. Rychło potem pojawiła się druga, w 1998. Też na nią narzekano. Politycy zrobili wszystko, co można, żeby jej ostrze polegające na tym, że się premiuje profesjonalizm, stabilność i neutralność polityczną zrobili, żeby tego za bardzo nie było. No potem w 2005-2006 roku to już w ogóle służba cywilna praktycznie zniknęła. Nawet formalnie wszystkie wyższe stanowiska kierownicze w urzędach administracji rządowej na zasadzie przecież obsadzania przez rezerwę kadrową, przez osobnej zupełnie ustawy, przecież było zapewnione. Potem znowu w 2008 roku była próba powrotu do tego, co było w 2008 roku i tak dalej, te historie można byłoby tutaj przeprowadzać. Jeśli chodzi o pracowników samorządowych, tam nigdy do końca nie wprowadzono, nawet nie ma przecież ani w tej ustawie z 90 roku, ani w tej 2008 roku słowa o neutralności politycznej, która jest przecież jednym z bardzo istotnych elementów funkcjonowania korpusu urzędniczego i państwowego i samorządowego w demokratycznym państwie prawnym. Więc tu przedsiębiorcy przedsiębiorcami, a politycy politykami, co więcej, przecież to politycy decydowali i o ustawodawstwie, ale przede wszystkim o praktyce funkcjonowania tych przepisów. A to, że przedsiębiorcy mogą się żalić na to, że jest trudno, bo przeszkadza im się rozwinąć skrzydła, że jest ograniczana na różne sposoby, nie tylko ustawowo, ale i w praktyce, swoboda działalności gospodarczej. To osobna sprawa, ale też jak zobaczymy, jak każda kolejna ustawa, a przecież mieliśmy serię o działalności gospodarczej, jak się rozrastała. Ta ministra Wilczka, słynna, z 1989 roku.
8 chyba, czy 9 roku.
No, z tego jest. Z grudnia roku. Ona była rzeczywiście, po pierwsze, krótka. Po wtóre nie znała za dużo wyjątków. Każda kolejna, no teraz mamy prawo przedsiębiorców, jest coraz dłuższa i coraz mniej z niej wynika, jeżeli chodzi naprawdę o swobodę działalności gospodarczej. Więc to nie są takie proste, jasne rzeczy.
Czy procesy automatyzacji, w tym sztuczna inteligencja, która wkracza coraz bardziej również do urzędów, czy to jest wyzwanie dla etosu służby cywilnej, etosu urzędniczego? Jak pan to ocenia?
A to zależy, bym powiedział. Bo mnie w ogóle niesłychanie zastanawia to, że jak się pojawiło dla niektórych nieszczęście pod nazwą RODO, unijne rozporządzenie w sprawie danych osobowych. No to przecież była mowa w prasie, prawda, ale w innych środkach masowej komunikacji. Każdy obywatel wie, że jest coś takiego jak RODO, prawda? Na ogół nie jest to pozytywne zjawisko, przynajmniej tak odczuwane, ale jest. A przecież już w dużej mierze weszło w życie to, co się nazywa RODO 3, mianowicie ubiegłoroczne rozporządzenie unijne w sprawie sztucznej inteligencji, które, warto powiedzieć, już obowiązuje wprost, bo wprost przecież rozporządzenie unijne obowiązuje od lutego w sprawie edukacji kogo? Urzędników. A nie wiem, czy tak za bardzo tutaj mamy świadomość i czy kierownicy urzędów mają świadomość w tym zakresie.
Że takie są obowiązki.
Że takie są obowiązki, ba. Akurat w tym zakresie jest możliwość, a nawet potrzeba wydania przepisów krajowych, polskich, ale coś ta ustawa właśnie, która to, do czego jesteśmy zobowiązani uregulowania zgodnie z tym rozporządzeniem 2024 na 1600 do ściągawki jednak spojrzę 89, jesteśmy zobowiązani. Jakoś nie może wyjść poza Ministerstwo Cyfryzacji. Więc obawiam się, że w ogóle nie ma świadomości, że jest już bezpośrednio obowiązująca, częściowo już obowiązująca, częściowo niebawem obowiązująca, bo teraz ostatnie fragmenty w tym zakresie, akurat te, które też mogą tu mieć znaczenie, wejdą w życie za półtora roku. Regulacja istnieje. A istotnym elementem tutaj tego rozporządzenia, a niezależnie od tego, tak różnych prób uświadomionych w tym zakresie urzędów, jest to, że sztuczna inteligencja jest znakomitą pomocą, ale nie zastępuje. Nawet przy rutynowych, prostych, zdawałoby się automatycznych czynnościach typu wydawania, no akurat w ZUS-ie decyzji emerytalnych czy rentowych. Zawsze za tym na koniec, jako ten, kto podpisuje, bierze na siebie odpowiedzialność, stoi człowiek.
To taka puenta, która myślę dobrze, pozytywna puenta, która nas chyba dobrze tutaj podsumowuje naszą rozmowę. Panie profesorze, dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. To był zaszczyt gościć pana tutaj w tych gościnnych murach Banku City Handlowego w zrekonstruowanym Pałacu Jabłonowskich, dawnym ratuszu warszawskim. Dziękuję panie.
To ja dziękuję również, zwłaszcza, że też bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania o tym, o czym za często się nie rozmawia.
A szkoda,
a szkoda.
Dziękuję bardzo.